czas na spotkanie z Państwem, czas na temat zapowiadany wcześniej, a więc mówimy o tym, co Państwo mogli zobaczyć w ostatnich dniach, wczoraj, przedwczoraj na drogach, dlaczego rolnicy zorganizowali dwudniowy ogólnopolski protest, czy przyczyną ich wyjazdu na drogi były ambicje polityczne działaczy Agrounii i lidera Agrounii, co podkreślają różni politycy i to z różnych stron, czy też jednak protestujący wyszli z konkretnymi argumentami, jak mówią, ekonomicznymi i czy w całym rolnictwie jest tak źle, czy to są tylko niektóre dziedziny. Protest w każdym razie ogłoszono, protest ogólnopolski, rolnicy pojawili się na drogach, nasi reporterzy też temu się przyglądali. No i żeby zacytować lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, politycy są bierni, więc my musimy być aktywni. Tak przemawiał do rolników w czasie protestu lider Agrounii, no a w czasie tego protestu obserwował, wysłuchiwał i nagrywał tego, czego żądają protestujący, żądali protestujący. Rafał Regulski.
Dzisiaj czujemy, że rolnicy nie są reprezentowani przez żadnych polityków. Dla nas jest to bolesne i ten upór na drodze pokazuje ludziom, którzy też ciężko pracują, bo ja podkreślam, nie tylko rolnicy ciężko pracują. Ale ta aktywność jest potrzebna gdzieś w różnych grupach zawodowych. Musimy powiedzieć stop bierności polityków. Tutaj odpowiedzią na ich bierność musi być nasza aktywność, aktywność społeczeństwa.
No i dzisiaj Agrounia, lider Agrounii tłumaczy, dlaczego powstała i dlaczego uaktywnia się ta organizacja coraz bardziej.
W Polsce zostały zabite związki zawodowe przez polityków, przez zawodowych polityków. Związki zawodowe, które były ostoją rozmów, spotkań i ustaleń, jak ma być zmieniane prawo w Polsce. Politycy uwiązali wiele związków zawodowych na pasku swoich partii. My mówimy nie i dlatego jednym z punktów naszych, z 21 punktów, mówimy jasno i głośno. Nowa ustawa o związkach zawodowych nie tylko dla rolników.
A więc słyszymy, że nie tylko kwestie rolnicze w słowach, które wypowiadał lider Agrounii, ale także no, dalej ustawy związane w ogóle ze związkami zawodowymi. Czy rzeczywiście trzeba było decydować się na aż tak uciążliwy protest na drogach? To kolejna z wypowiedzi, z odpowiedzi na takie pytanie lidera Agrounii.
Ceny za płody rolne są to ceny sprzed 20 lat. Koszty produkcji rosną z każdym dniem. Inflacja w rolnictwie naszych podstawowych elementów, które używamy do produkcji rolnej, tylko w ciągu kilku miesięcy jest 50%. Mówimy tutaj o cenie nawozów, o cenie środków ochrony roślin, o pracy. Mówimy o braku ubezpieczeń w rolnictwie, o wielkim ryzyku, które rolnicy podejmują. Dopominaliśmy się spotkania z premierem. Spotkania z premierem i rozmowy na temat 21 punktów, które mamy przygotowane. To był dla nas bardzo ciężki czas na drodze. I to była prawdziwa lekcja demokracji. Demokracji oddolnej, demokracji bezpośredniej dla wszystkich mieszkańców Polski. Tak. W kraju Solidarności wrócimy do tych normalnych, zwykłych metod, które ktoś chciał nam obrzydzić przez długi czas.
Takie to oto wypowiedzi mogli słyszeć ci, którzy protestowali na drogach, pojawili się na wezwanie lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka. No i zapytajmy zatem, jak widzą to inni, jak widzą ci, którzy decydują, w których rękach leży także możliwość zmian prawnych. Poseł PiS Ryszard Bartosik od 2020 roku, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, twierdzi, że protest na drogach to absolutnie zbyt drastyczna forma, która nie prowadzi do rozmowy, ponieważ można by odnieść wrażenie, że to całe polskie rolnictwo jest zaniedbane i w złym stanie.
Sytuacja w niektórych działach rolnictwa jest trudna, w innych nie. Sprawa jest bardzo złożona. Uważam, że protest przybrał zbyt drastyczne formy. Warto jest zawsze rozmawiać, rozwiązywać tego typu problemy i my je rozwiązujemy. Uważam, że zbyt drastyczne formy zostały przyjęte tego protestu, a sytuacja jest bardzo złożona, bo na rynkach zbóż, u producentów zbóż, kukurydzy, rzepaku sytuacja jest bardzo dobra. No ona niestety rzutuje na sytuację hodowców, przede wszystkim trzody chlewnej, bydła i drobiu, ponieważ rosną ceny pasz i tak zawsze w rolnictwie jest. Jeśli te ceny nie są zrównoważone, szczególnie ceny zbóż i pasz, rzutuje to negatywnie na hodowlę, ponieważ wzrastają koszty. Reasumując, są działy produkcji rolnej, gdzie sytuacja wygląda dobrze. Są działy, gdzie jest bardzo trudno. Najtrudniej w tej chwili w sektorze trzody chlewnej. Tam jest bardzo źle, ponieważ mamy ASF i ta choroba zakaźna, którą borykamy się od dłuższego czasu, ma bardzo niekorzystny wpływ na rynek trzody chlewnej.
Czyli jak słyszymy, to ASF, a nie brak działań. Jak podkreśla minister, to jest tak, że jedna grupa ma w tej chwili bardzo dobrze, no to druga ma nieco gorzej. Czy rzeczywiście mają państwo wrażenie, że rolnictwo upada i że protest ogólnopolski na drogach mógł w ten sposób przedstawić sytuację wszystkich polskich rolników? Czy bardziej dopatrują się państwo w tym działań doraźnych, politycznych? Jakie państwa refleksje dotyczące także państwa kontaktu z rolnikami, no i z pewnością także sami państwo uprawiają ziemię, bo wiem, że nie jeden rolnik nas słucha. Jak to wygląda? Czy wszyscy są niezadowoleni i jak wiele trzeba zmienić? Czy rzeczywiście tak dużo? 618-654-654. Zapraszam do rozmowy. Zaczynamy od pana Tadeusza.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, w szczególności wszystkich rolników, a w szczególności rolników z Młynar.
Młynary pod Margoninem, jak tutaj... to jak państwo chcą geografię Wielkopolski poznać, to region pana Tadeusza.
No wszyscy mówią, że sytuacja jest bardzo złożona, skomplikowana, że wszystko robimy, co możemy. Się okazuje, że chyba niewiele ci, którzy powinni, niewiele mogą albo niewiele chcą zrobić. Bo myślę, że taki minister czy wiceminister rolnictwa powinien do takiego jednego czy drugiego rolnika pojechać nie na godzinkę, tylko na parę dni, zobaczyć, jak to się wszystko odbywa, na czym to polega.
No, troszkę, panie Tadeuszu, tak troszeczkę to mogłaby być taka gospodarska wizyta, jakie były kiedyś.
Dokładnie.
Ale ja to tak troszeczkę, można by to ironicznie również potraktować, nie?
Nie ironicznie, tylko taka wizyta nie wyreżyserowana, tylko żeby ten minister czy ten ktoś władny widział, jak to wszystko wygląda od podszewki.
No, miałby od wtedy studium przypadku, ale panie Tadeuszu, czy minister nie powinien opierać się jednak na zebranych danych jak największej liczbie informacji, zależności?
Ale o jakich danych my mówimy, jak tutaj się okazuje, że na przykład, nie wiem, minister miał pojechać do rolnika, a tam maszyny podstawione, wynajęte maszyny i tak dalej. No to wszystko reżyserowane. To myślę, że to nie jest, że tak powiem, adekwatne do rzeczywistej sytuacji.
No to ale dobrze, to jest PR, to jest jedna strona, a druga...
I tacy rolnicy w takiej wsi usiedliby z takim ministrem czy wiceministrem i powiedzieli, słuchaj, to nam się nie podoba, to nie pasuje, to można zmienić. Oni sami podaliby przykłady i sposoby rozwiązania tych sytuacji, bo rolnik wie, kto go, za przeproszeniem, wali w rogi, dlaczego i dlaczego państwo właśnie jest tak słabe wobec cwaniaczków, którzy na rolnikach zarabiają, nie płacą podatków i przez to miasto jest skłócone z wsią, czy odwrotnie, bo mieszczuchy mówią, co ten rolnik chce, przecież państwo mu daje pieniądze.
Czyli panie Tadeuszu, żeby zachować też formę rozmowy, to jest tak, że w takim razie pan widziałby działania rządu czy ministerstw, niekoniecznie w dziedzinie rolnictwa stricte, ale w otoczeniu rolnictwa, czyli sprzedaż, dystrybucja...
Umowę, widły i iść to sprawdzić na miejscu, a nie opierać się na fachowcach, którzy jakieś tam tabelki w komputerach widzą, bo to nie jest adekwatne do sytuacji.
Pan Tadeusz, dziękuję bardzo. Z rolniczego regionu Wielkopolski również i wiatracznego regionu Wielkopolski, gdzie rolnicy korzystają z tego, że stoją wiatraki na ich polach i też mają z tego dochód. Pozdrawiam serdecznie. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Tak jest, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy. Ja jestem z tej drugiej strony, bo pracuję jako przedstawiciel handlowy i mogę powiedzieć, że obecna forma strajków dość mocno mnie dotyka.
Czyli no, odczuł pan to na drogach?
Oczywiście, że tak.
Jeździ pan dużo po Polsce i...
Mieszkam w środzie Wielkopolski, więc jakikolwiek dojazd od strony od strony Jarocina Pleszewa jest no, mocno utrudniony. Dobrze, chcą panowie protestować, to myślę, że najlepszym miejscem do protestów nie jest most w Nowym Mieście, tylko ulica Wiejska w Warszawie, bo tam zapadają wszelkie decyzje. Ja, zwykły zjadacz chleba, który musi zarobić na kredyt, na mieszkanie, na rachunki i tak dalej, mam przez kolegów z Agrounii mocno utrudnione życie i mocno utrudnione to wszystko, które muszę zrobić, aby na swoje życie zarobić. A tłumaczenie się, że rolnik musi pracować na roli, nie musi pracować, to jest jego wybór. Nikt za nogę do pachołka go nie przyczepia. I twierdzenie, że jemy świństwo z Europy, pędzone chemią i tak dalej, to jest wszystko moim zdaniem demagogia, ponieważ no, rolnicy w Polsce też raczej chyba nie uciekają od pasz, od chemii w rolnictwie, więc moim zdaniem to jest mocno wszystko naciągane. I życzyłbym sobie, żeby no, koledzy z Agrounii przemyśleli swoje działania, bo jeżeli robią to pod publiczkę, żeby dostać się podczas następnej kadencji do rządu, to raczej robią sobie czarny PR, a nie zachęcają do głosowania na siebie w tym momencie.
Czyli z tego, co pan widzi, to jeżeli zyskają jakieś poparcie, to tylko w grupie rolników, ale nie w te, na przykład no, pana poparcia, czy innych, którzy
absolutnie
widzą
nie.
Takie działania.
Widzę też na innych, na jakie są wypowiedzi ludzi zwykłych kowalskich zjadaczy chleba, którzy codziennie muszą wstać do pracy i do tej pracy dojechać, z tej pracy wrócić. To są ogromne problemy. Oni sobie nie zdają sprawy, bo oni skończyli żniwa, zrobili zbiory, teraz będą sobie orać i oni mają teraz wolny czas. A stwierdzenie, że rolnik cały rok pracuje, zapraszam na kasę do Biedronki.
Pan Krzysztof, dziękuję bardzo. Spojrzenie z drugiej strony na rolniczy protest, no i w tym przypadku mamy właściwie wyraźną ocenę tego protestu jako protestu politycznego. Ciekawe, co pan Marcin na ten temat powie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I pan Sławek też czeka.
Nie ma dwóch stron w tym. Są, jest mnóstwo stron w takim razie, bo ja powiem, że jestem z trzeciej strony w takim razie.
Bardzo jesteśmy ciekawi.
Jedna strona, to powiedział pan takie słowo, że to PR. To nie jest żaden PR, to jest od wypowiedzi tego pierwszego pana.
Ale to był mówił... PR dotyczący pewnych obrazków w telewizji
tak, no
to w czasie
PR,
wyborów
to jest,
jeszcze.
No, okay.
Także...
ja wiem, że pan nie może tego nazwać, że tak powiem.
Nie, no mogę nazwać.
Że kłamstwo. To nie PR. Bo PR, czy czarny, czy czerwony, to jest PR. A to jest, to było zwykłe kłamstwo i oszukaństwo władzy, która tak już się nauczyła nas manipulować. Skończmy temat.
To odnośnie tych obrazków.
Tych maszyn rolniczych, tych obrazków.
Dobrze, ale przejdźmy do tego rzeczywiście, tak co dzisiaj nas dotyka.
Chociaż to jest jakby pochodna tego, tak, że rząd nie robi nic, to też mówił ten pierwszy pan, że rząd nie robi nic.
Znaczy, rzeczywiście robi nic, słyszeliśmy też odpowiedź.
Ale słysza pan tą wypowiedź też chyba tego pana z Agrounii, który skasował panią z TVP o tej 200 milionów, że rząd przekazał 200 milionów. No i tak jak ten pan powiedział, 200 milionów to jeden rolnik milion traci dziennie, który ma powiedzmy 100 tysięcy tam świń gdzieś tam.
Czyli pan jako człowiek z boku widzi, że ta skala jakoś duży znak zapytania, tak?
200 milionów na rolnictwo dać, to tak gdy tam są 2 miliardy na telewizję, 200 na rolnictwo, 0 na dziecięce szpitale, taki mamy rząd, niestety nic nie zrobimy póki co. Druga strona to jest to, co ten pan mówił, to, że on nie może przejechać, to też jest to, bo ci rolnicy nie robią tego, żeby... To jest moje zdanie. Ja to odbieram w ten sposób, że oni pokazują, że to, że oni są w ogóle nie dofinansowani, że mało kto się tym zajmuje, to oni pokazują czerwoną kartkę rządowi i robią właśnie to, żeby ludzie, zaraz ci, co właśnie mają utrudniony dojazd do pracy, żeby się zastanowili, komu robią krzyżyk.
Czyli pan inaczej będzie rozważał ten protest niż pan Krzysztof przed chwilą.
No oczywiście, że tak, bo oni dali czerwoną kartkę rządowi, który olewa, który ma gdzieś wiele dziedzin naszego życia i robi wszystko tak, jak pan ktoś powiedział przed chwilą, jeszcze w tym materiale wcześniej, o tym, że zbliżają się wybory i to są takie...
Jeszcze troszkę.
No, ale to już zaczynamy.
Czyli pan Marcin...
Ja rozumiem tych rolników.
Rozumiem, tak, aczkolwiek uważa pan, że jest to...
Panie
Marcinie...
Zapraszamy rolnika na kasę do Biedronki, to nie jest demagogia, tylko to jest bezczelność, no bo no. Ja zapraszam tego pana za tego kółka na tą rolę, bo wie pan co, ja mam w rodzinie rolnika, któremu gospodarstwo w razie, czy póki co idzie całkiem nieźle, ale urobiony jest popad.
Dobrze, panie Marcinie, to pytamy o ten protest, czyli jak rozumiem, pan widzi w tym proteście głównie działanie manifestacji polityczną, ale pan ją usprawiedliwia.
Ale rzeczywiście, no jest to polityczna, bo ci ludzie chcą wymóc na politykach lepsze finansowanie, albo chociaż ja już nie mówię o finansowaniu takim, jak mają Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi i większość tych krajów Unii Europejskiej, żeby rząd zajął się tym problemem poważnie, nie po łebkach, że tu rzucam jakiś ochłap 200 milionów, tam rzucam jakiś coś, tu pan mówi, że jeden tam pan chyba z ministerstwa mówił, że forma protestu jest zbyt drastyczna. Ja wiem, że rządowi teraz przeszkadza każda forma protestu i że wszyscy ci, co chcą o swoje walczą, to przeszkadzają w robieniu biznesów tam obajtkowych i różnych innych. Ale to nie tędy droga, trzeba
Marcin,
ludzi zrozumieć.
Jednoznacznie, tak? Aczkolwiek inaczej zupełnie patrzy jak pan Krzysztof na sytuację. Panie Marcinie, pozdrawiam serdecznie. 618-654-654, audycja w środku dnia. Czy to zbyt drastyczny protest i czy bardzo upolityczniony i czy słusznie upolityczniony, takie pytania padają. Na te pytania większość polityków i tych, którzy do tej pory byli z ludowcami, no i tych z obozu Zjednoczonej Prawicy odpowiada, że no jest to robienie polityki przede wszystkim. No ale jak słyszymy głosy także słuchaczy, patrzą na to niektórzy zupełnie inaczej. Za chwileczkę zapytamy, czy rzeczywiście możliwe jest spotkanie, czy było spotkanie możliwe na barykadzie, czy na tej blokadzie, bo państwo o to pytali. No ale teraz pan Sławek i za chwileczkę pani Kasia. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Sławek z tej strony. Tak, chciałem się odnieść do kilku słów, które tutaj padły. Ktoś mówił o tym, że mamy bardzo zdrową żywność, która przychodzi do nas z zachodu. Ja pamiętam,
że niezdrową.
No, ja wiem, no zdrową, powiedzmy w cudzysłowie.
O, to proszę zaznaczyć, bo nam się słuchacze zdziwią za chwileczkę.
No właśnie, ja pamiętam czasy w tysiącu.
Znaczy, ja jej nie oceniam, tylko no takie są opinie rzeczywiście, że to co niezdrowe tutaj przychodzi.
Ja w 93 roku byłem w Holandii, zbierałem truskawki i pamiętam, przejeżdżaliśmy sobie drogą koło takiego pola uprawnego. No i zbieraliśmy grzyby, których tam nikt nie zbierał. Takie prawdziwki wychodziły, powiedzmy, z gleby i one były takiej wielkości, że ja po prostu się wystraszyłem. Byłem zdziwiony, nie wiedziałem w ogóle, co to za grzyby są.
A w nocy świeciły?
No ja nie wiem, czy świeciły. No my je później zjedliśmy, my nie świeciliśmy, było dobrze, nie? Także jest to takie dosyć takie pochopne mówienie o tym, że ta jak gdyby żywność z zachodu jest taka zdrowa, no tam już wcześniej poszli w tym kierunku, w którym my teraz idziemy, no to jest bardzo niebezpieczne. Ja w ogóle zastanawiam się nad tym, ta organizacja WHO, co oni robią, że dopuszczają stosowanie w żywności różnych takich specyfików, które no naprawdę nie są zdrowe dla ludzi.
Ja króciuteńko, jeśli tylko mogę panu powiedzieć, bo z takim problemem też się spotykałem, nieraz państwo pytali, to jest tak, że te produkty najróżniejsze, czy też składniki produktów żywnościowych, które de facto, jak wiemy, nie są zdrowe, w nieznacznych ilościach jakby nie są też bardzo szkodliwe. No i dlatego one mogą się znaleźć w jakimś produkcie, bo są w tak małej ilości, że nie zaszkodzą. Natomiast trzeba zapytać o kumulację, o sumę tego, co zjadamy.
No właśnie, o to chodzi.
No i dlatego pod względem prawnym, w danym produkcie, jak się to znajduje, to teoretycznie, praktycznie raz spożyte nie powinna człowiekowi zaszkodzić. No ale tak, oczywiście mamy skalę zagrożeń. To tyle dywagacji obok tematu głównego. A jak pan z tymi obserwacjami historycznymi spogląda na dzisiejszy protest?
Ja myślę, że ten protest jest uzasadniony. Jest to troszeczkę takie dziwne dla wielu ludzi. Być może patrzą na to ze zdumieniem. Natomiast ja ostatnio miałem okazję spotkać się z rolnikiem, który rzeczywiście pracuje na roli i spotyka się z różnymi problemami. W tej chwili są takie obostrzenia dla takich małych rolników, nie powiedzmy nie tych, którzy mają ogromne, bo oni sobie inaczej z tym poradzą, ale ten mały, On musi mieć w odpowiedni sposób izolowane na przykład kury, które posiada tam od świń, jakieś tam odpowiednio baloty, słomy muszą być oddzielone, zabezpieczone. No tyle różnych rzeczy jest.
Bo mówimy o ASF, o zagrożeniach
pomorem. Ale powiem szczerze, że no przy takim małym, powiedzmy, rolniku, no zagrożenie tego typu jest nieduże, bo to zazwyczaj występuje w takich, powiedzmy, dużych stadach. Natomiast tych obostrzeń jest tak wiele, że wielu rolników po prostu rezygnuje, czy to hodowli zwierząt, czy to powiedzmy z upraw różnych rzeczy.
To by znaczyło wobec tego, że...
Jest to zagrożenie dla nas. Ja tak uważam i dlatego należy się nad tym tematem pochylić. I troszeczkę spojrzeć na tych rolników, niekoniecznie tych, którzy mają 100 hektarów albo więcej, ale tych rolników, którzy mają tam 10 hektarów albo mniej, ale oni robią, powiedzmy, taką dosyć zdrową żywność. No i tutaj
to jest
takie
też temat
wielkie zagrożenie.
Na pewnie dużą audycję, ile jak tej zdrowej żywności można produkować i za jaką cenę ją potem sprzedawać i czy to się opłaca, ale tutaj podniósł pan problem wielkości gospodarstw. To mogłoby oznaczać, że ten protest, który oglądaliśmy, z którym niektórzy stykali się w nieprzyjemny sposób, bo nie mogli sami pracować, jak słyszeliśmy pana Krzysztofa, to jest protest raczej rolników mniejszych, z tego co pan powiedział, pańskiej oceny.
Tak? Też tak odnoszę, że wrażenie, że to po prostu chodzi o tych mniejszych. Oni są bardziej zagrożeni. No to podobna sytuacja ma miejsce nawet ze sprzedawcami. No ci, powiedzmy, te duże koncerny wchodzą, ceny, powiedzmy, idą w dół, żeby wyeliminować lokalnych.
No tak, duży może więcej ma i kapitał,
i
prawników.
Nie? Ale, a później, gdy już wybijemy tych małych, no to później już trudno będzie odbudować, bo nie będzie szans.
Dobrze, bardzo dziękuję panie Sławku, bo pani Kasia czeka. Mam nadzieję, że wytrwała. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ja tylko mam takie przemyślenia, przepraszam. Zastanawia mnie tylko taki jeden fakt. Co robili rolnicy, kiedy na przykład tutaj sokołów było oddawane Duńczykom? Co robili rolnicy, kiedy jakieś zakłady przetwórcze kupujące owoce i warzywa były zamykane albo sprzedawane obcym koncernom? I teraz to sprowadza się po prostu do tego, że do takiego tutaj sokołowa, przepraszam, że na antenie to wymieniam, że jeżdżę do duńska wieprzowina, od naszych polskich rolników ta wieprzowina nie jest sprzedawana albo w ogóle po takich cenach bardzo nadrzędnych jest sprzedawana. No i moje pytanie, co wtedy robili rolnicy? Bo teraz się obudzili, że tak powiem, że nie mają robić na przykład to z jabłkami. Też pamiętam, że był taki moment, że jabłek było tyle, że nawet cydr zaczęto produkować.
No tak, kiedy zamknięto granicę wschodnią dla jabłek.
No też, ale moja propozycja jest też taka, żeby jakieś propozycje na przykład otworzyć jakąś spółdzielnię rolnicy, żeby oni tam sobie był jakiś skup tych
ciężko z tymi spółdzielniami. Nieraz o tym rozmawialiśmy i jakoś rolnikom to nie idzie za dobrze właśnie.
No właśnie, bo jakby najlepiej jest to krytykować. Mam wrażenie, że te wszystkie takie obostrzenia, tutaj przed chwileczką pan dzwonił dla tych małych rolników i też przede wszystkim dużych, wynikają z prawa Unii Europejskiej, na które no niestety musimy się, że tak powiem, zgadzać. Opozycja tutaj, mam wrażenie, że zupełnie jakby nie wspiera w tych tematach, żeby w jakiś sposób uderzyć w Unię Europejską, żeby też dla naszych rolników było lepiej. Przypomnę też na przykład cukrownie, tak? Był etap, kiedy nie opłacało się produkować buraka cukrowego. Cukrownie były posprzedawane Niemcom, tutaj Środa Wielkopolska, Żnin, a teraz cały cukier po prostu, całe te cukrownie, no dalej ten cukier zużywamy, cukrownie dalej działają, a nam Polakom się nie... Dokładnie, nam Polakom się nie opłacało. Także no jakby poniekąd rozumiem rolników, ale też zastanawiam się, co robili, kiedy to wszystko było sprzedawane, kiedy był właśnie PSL u władzy i kiedy to sprzedawał.
Niektórzy tłumaczą to historycznie uzasadnioną nieufnością do współpracy z innymi, do spółek i do spółdzielni najróżniejszych. One się doskonale mają na zachodzie Europy, gdzie rolnicy się współdzielnie zrzeszają i mają dużo tańszą produkcję. U nas to nie idzie. Czyli pani zdaniem za mało działań ze strony rolników.
Chciałam tylko jeszcze na sprawę pójść z tej Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej, gdzie jeszcze jakiś czas temu indywidualna osoba nie mogła wjechać i kupić od rolnika hurtowo jakiejś ilości warzyw i owoców. Teraz już można. jej organizacji, już nie powiem, że trzeba tam o 12 w nocy zjechać, żeby coś kupić. No coś takiego stwórzmy, żeby rolnicy mogli przyjeżdżać. Ja chętnie jako konsument przyjadę i kupię śliwkę za 2 zł, a nie za 6 zł tutaj na ryneczku, który jest oddalony kilometr od tej giełdy. No. Uważam, że jest to nieuczciwe i jakby tutaj uważam, że z takimi propozycjami rolnicy mogliby wyjść do rządu, żeby otworzyć takie miejsce. Na pewno ludzie by kupowali, bo narzekają na wzrosty cen, a nie widzę tu wzrostu cen do końca u rolników, tylko właśnie u pośredników. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. To była pani Kasia. Za chwileczkę kolejny głos, ale państwo, któryś z słuchaczy, chyba pan Tadeusz, mówił, że przecież ci, którzy decydują, ci, którzy wiedzą, co dzieje się w rolnictwie albo co dziać się powinno, muszą także zdobyć informacje na dole, czyli mogliby odwiedzić rolników, czy w gospodarstwie, czy na barykadach, czy też na tych blokadach, gdzie protestowali. Czy ktoś z władz, z ministerstwa, z posłów Zjednoczonej Prawicy na przykład próbował spotkać się z protestującymi rolnikami i tam rzeczywiście rozmawiać na jednej z blokad, czy tak mogłoby być, czy tak było? Czy mogło to by być rzeczywiście dobrze odebrane przez rolników? Na takie pytanie Rafała Regulskiego odpowiada poseł PiS Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Po pierwsze, w Polsce jest ponad 100 organizacji rolniczych, związkowych, branżowych, które są skupione w takim zespole, forum przy ministrze rolnictwa i te rozmowy liczne to jakiś czas się odbywają. Organizator tego protestu nie jest jedyną organizacją, która reprezentuje całe rolnictwo i wszystkich rolników. Nie ma takiego mandatu i my te rozmowy prowadzimy w rzeczowej, merytorycznej dyskusji. Nie miałem takiej ochoty, ponieważ jak już wcześniej powiedział, forma protestu jest zbyt drastyczna i nieadekwatna do sytuacji. Natomiast szef Agrounii, cała Agrounia, werbalnie prosi o rozmowy, natomiast zachowanie, postępowanie, wiele działań tej organizacji świadczy o tym, że niekoniecznie tych rozmów chce, bo jak wiemy, dąży do tego, żeby zaangażować się politycznie. Zarejestrowana została przez tę organizację partia polityczna i chce się w ten sposób wylansować, natomiast ja do tej pory nie zauważyłem chęci merytorycznej rozmowy, ale takiej szczerej, bo werbalnie to padało, że żądamy rozmów, chcemy rozmawiać z premierem. No jeśli ktoś mówi, że 200 milionów, które na przykład przeznaczamy na walkę z ASF-em, na bioasekurację, na odszkodowania do rolników, już nie będę powtarzał tych słów, 200 milionów to jest nic, to ja się z tym nie zgadza, bo to jest brak szacunku do nas wszystkich, do obywateli, którzy przecież na te pieniądze musieli ciężko pracować, bo te środki idą z budżetu, czyli ciężkiej pracy nas wszystkich.
Ryszard Bartosik w odpowiedzi na pytanie, czy nie należałoby spotykać się z rolnikami na blokadach, na drogach. 12.47 się zbliża, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Pani Stenia, dzień dobry.
Dzień dobry, witam ponownie. Proszę pana, chciałabym się odnieść do niektórych wypowiedzi państwa odnośnie protestów rolników. Mam rodzinę na wsi, bywam tam często i wiem, jaka to jest ciężka orka, mówiąc kolokwialnie, na gorze. Jeżeli ktoś nie bywa i nie widzi, jaka to jest praca, a jedzie na wieś tylko po to, żeby odpocząć i zobaczyć, jaka jest zielona trawka, byłoby lepiej, żeby chyba w ogóle nie zabierał głosu i nie wypowiadał się w tej kwestii. Pan przed chwilą mówił, że 200 milionów dla rolników.
Na ASF.
Tak?
Na zabezpieczenia związane z ASF, to o tym wydatku.
A, no tak, no właśnie, ale bezpośrednio konkretny rolnik, podejrzewam, że no niewielką ilość być może
otrzyma. No 200 nie dostał
tak,
jeden rolnik.
Tak, ja uważam, że nawet tacy mali rolnicy w ogóle na tym nie zyskają. Więc to jest też takie robienie...
Mówimy o branży hodowców, o trzodzie chlewnej głównie, bo tu jest największy problem w tym momencie.
Tak, ale ktoś, kto słyszą, że 200 milionów jest przeznaczone na rolnictwo, mieszkający w mieście, ja na to mam inne spojrzenie, ponieważ no, mam rodzinę na wsi, ale taki typowy mieszczuch to wyobraża sobie, no, że każdy rolnik dostaje nie wiadomo jaką wielką kwotę.
No nie, wystarczy 200 milionów podzielić przez rolników i już nie wyjdzie wielka kwota. Natomiast z drugiej strony słyszeliśmy też spojrzenie, że 200 milionów na całe rolnictwo. No nie, to jest 200 milionów na walkę z ASF, czyli to też nie możemy powiedzieć, że 200 milionów na całe rolnictwo i to są wszystkie pieniądze. Musimy patrzeć na to zawsze analizując fakty.
Ale nietypowym mieszczu, kto słyszy 200 milionów...
No tak, rolnicy, tak? Już mu się oczy świecą, tak?
Tak, oczy się świecą i potem jest nagonka na rolników, że oni nie robią, sam rośnie, śliwki drogie po 8, po 9 zł.
Dobrze.
Tak, ale to jest praca, to kosztuje, po prostu.
Czyli pani rozumie rolników,
tak,
jak rozumiem hodowców, no bo innym, jak słyszeliśmy, rolnikom z kolei, tym, którzy uprawiają pola siejąc zboże, akurat tak. Chyba wiedzie się w tej chwili dobrze.
No powiedzmy, że wiedzie im się dobrze, ale...
Ale w tej chwili to są fale, tak? Raz tak, raz tak,
ale
jak to
fale,
wszędzie.
To są momenty, przychodzi susza, też tych pieniążków nie ma, a pracować muszą. Jestem za tym, żeby protestowali. Oni nie mają innej możliwości, bo kiedy?
No,
w drugich miastach Warszawa, Poznań, też jest niedaleko Wrześni i też są protesty. I
a jak pani się odniesie do poprzedniej rozmówczyni w naszej audycji, która mówiła z kolei, tak, że rolnicy niewiele inicjatyw wykazują, od chociażby współpraca w spółdzielniach rolniczych, no bardzo popularnych na Zachodzie, dających duże korzyści i przewagi nad innymi.
Ale wie pan, ja myślę, że to w jakimś tam okresie czasu też nasi rolnicy też do tego dojdą, ale to też trzeba czasu.
No
u nas
więc...
jednak było nastawione na indywidualne rolnictwo, z tego co ja tak pamiętam.
Tak, tak, no to dawno, dawno, ale...
Tak, tak, to trzeba po prostu czasu, a być może... No też nie wszędzie na tych gospodarstwach pracują młodzi ludzie.
Jesteśmy indywidualistami, tak? Wolimy sami. No, trudno. Dobrze, panie Steniu, pan Jerzy czeka. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Pan Jerzy, dzień dobry, za 10 minut 13 Radio Poznań.
Proszę pana, tak słucham tych przedmówców, aż przykro powiedzieć, jak niska świadomość jest społeczeństwa. No przecież co ci panowie na przykład z Agrounii powinni mieć pretensje, tak, ta, któraś z pani powiedziała, gdzie wtedy wszyscy byli, gdy wszystko za grosze zostało sprzedawane. I teraz taki rolnik, obojętnie, i to też ludzie nie mają pojęcia nawet o tym, obojętnie ile pieniędzy rząd mi im dał, to hurtownie owoców, taki Hortels i inne, nie będę wymieniał, po prostu taką cenę ustawią, nie inną, że przecież ja też mam znajomych na wsi i nie opłaci się produkować. Dlaczego się nie opłaci produkować? No bo po co z kimś konkurować, jak można ich wykupić, prawda? I tak
czyli...
jest w hurtowniach, proszę pana, że po prostu swój towar, a nie nasz będą kupować. To jest jedno. Drugie, ci panowie z Agrounii byli do tego czasu, jak te wszystkie po kolei rządy wszystko wyprzedawało, przy pomocy polityków, którzy teraz opozycji wspierają do protestu.
No wtedy ich nie było jako organizacji.
A jeszcze a propos tej ostatniej pani, tu co mówiła. No czy nikt nie zada sobie pytania, czy którakolwiek inna grupa zawodowa dostaje tyle pieniędzy, co rolnicy? Prawdopodobnie żadna.
I no, nie liczyliśmy.
Te protesty, proszę pana, pan wszyscy widzą w telewizji, aż przynajmniej ci, co protestują. Ja nie mam nic przeciwko rolnikom, ale aż taka bieda chyba nie jest, jeżeli oni przyjeżdżają traktorami po 200, 300, 400 tysięcy, prawda?
Nie wiem, ile kosztuje ciągnik. Na pewno nowe ciągniki i maszyny rolnicze są bardzo drogie.
No na pewno, proszę pana, te ciągniki po pierwsze nie są nasze, bo to wszystko jest z zagranicy, bo też... Nasze
to już może nie rozważajmy aż tak dokładnie. W każdym razie rolnicy panu odpowiedzą, że biorą na kredyt. Biorą na kredyt.
I o co
tak?
tym ludziom chodzi? I teraz na ostatnie zdanie. Tak jak tu wielu przedmówców powiedziało, są potężni rolnicy, mają x hektarów, potężną produkcję. Dlaczego sami nie sprzedają? Dlaczego nie zrobią tych spółdzielni, gdzie w innych krajach zdaje to egzamin?
No właśnie ci mniejsi jednocząc się spółdzielnie...
usiąść i żądać.
No
a przecież jesteśmy w Unii i czy ludzie nie wiedzą o tym, że rząd ma związane ręce, bezwolny rynek, nie może niczego narzucać?
Pan Jerzy, dziękuję panie Jerzy bardzo. Taka ocena. I jeszcze na koniec głos pana Krzysztofa i za chwileczkę podsumowanie i dwie wypowiedzi. Jakby dwóch stron, tak możemy powiedzieć. Panie Krzysztofie, króciutko bym poprosił.
Halo? Dzień
tak,
dobry.
Dzień dobry.
Jeżeli chodzi o protesty...
Słabo słyszymy, więc proszę się streścić i mówić głośno i wyraźnie.
Jeżeli chodzi o protesty, jestem oczywiście przeciwny. Zawsze lepiej rozmawiać przy stole niż na ulicy. A jeżeli chodzi o tak zwane dopłaty i tak dalej, no każdy, że tak powiem, rząd stara się robić jak najlepiej dla swojego społeczeństwa. Nie wszystko to zawsze wychodzi, ale też no, nie tędy droga, także tylko rozmowa i starać się jakoś być może zebrać, jak to mówią, do kupy i stworzyć jakieś spółdzielnie i tak dalej.
No, usłyszeliśmy zarzut posła Bartosika, że to są zapowiedzi i chęci rozmów, a o rozmowy trudniej. Druga strona z kolei twierdzi odwrotnie. Dziękuję panu serdecznie. No to teraz raz jeszcze oddamy głos organizatorowi protestów oraz posłowi, który patrzy na to no, z tej drugiej niestety strony, bo tu się robią strony, chociaż wszyscy jedziemy, można by powiedzieć, na tym samym wózku, prawda? Nasza gospodarka, nasze rolnictwo, tak bardzo często mówimy, że to jest nasze. No to jest też oczywiście indywidualne. A Rafał Regulski zapytał lidera AgroUnii, czy rzeczywiście ci działacze AgroUnii wiedzą, czego chcą? Czy są przygotowani do rozmów i do prac nad tworzeniem dla rolnictwa i rolników korzystniejszej sytuacji? Bo jak słyszymy, rząd mówi, że to są pozorowane ruchy dotyczące rozmów. Czy zatem AgroUnia ma z czym podejść do rozmów? O to lidera AgroUnii pyta Rafał Regulski.
Jakich ustaw, jakich zapisów, jakich rozwiązań prawnych oczekujecie od tego rządu?
Oczekujemy tego, żeby supermarkety nie wykorzystywały dzisiaj niestety słabej pozycji rolnika w całym łańcuchu dostaw. Mamy przygotowane pomysły, w jaki sposób to wszystko też szybko wprowadzić w życie. Więc mówimy tutaj o obronie gospodarstw rodzinnych. Mówimy tutaj o obronie najsłabszych w całym łańcuchu dostaw, o rozbiciu oligopoli, które dzisiaj rządzą całym rynkiem i ma to bardzo duży wpływ też na drożyznę w sklepach, a na niskie ceny w tak zwanych skupach. Mówimy także o obronie polskiej żywności w konstytucji, o dostępie do niej. Mówimy o zmianie ustaw, o związkach zawodowych.
Czyli zmiana konstytucji, tak?
Tak jest. Mówimy o wpisaniu do konstytucji dostępu do polskiej żywności dla wszystkich Polaków.
A proszę powiedzieć, bo z partii rządzącej przez te dwa dni słyszeliśmy, że pan uprawia politykę, że robicie politykę.
Tak, to jest polityka. No przecież to nie jest strajk religijny, tylko polityczny.
Chce pan stworzyć siłę polityczną nową?
Tu już jest siła na tej drodze, była polityczna. To jest konkretna siła polityczna.
Jak ustawiona wobec tego, co już mamy na tym politycznym rynku w Polsce w tej chwili?
Jak widać, że ustawiona twarzą do Polaków, by rozwiązywać ich problemy, słuchać, rozmawiać, ustawiona w taki sposób, czyli inaczej niż te wszystkie partie polityczne, które dzisiaj są u nas.
Czyli protest, ale protest, który dąży do tego, aby stworzyć ruch polityczny, no, ten ruch już powstał, żeby go wzmocnić i rzeczywiście, żeby mieć wpływ na zarządzanie i rządzenie. To jasna deklaracja lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka. No to jeszcze na koniec, co dzieje się na rzecz rolników, skoro niektórzy rozmówcy naszego reportera twierdzili, że rozgoryczeni jednym tchem mówiąc, że rząd nie robi nic. Poseł PiS Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Oprócz tych dużych problemów, które są, są też programy i związane z walką z ASF-em, ale także w tej chwili realizujemy nabór na maszyny, na sprzęt rolniczy. Przecież wielokrotnie wypłacamy dopłaty w formie zaliczkowej, zwiększamy teraz zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Tych działań pozytywnych również jest mnóstwo i ta prawda o sytuacji w rolnictwie moim zdaniem leży gdzieś po środku, a nie jest tak czarna i tak zła, jak przedstawiciele i organizatorzy ostatnich protestów przedstawiają.
Tyle mogliśmy państwu pokazać. Różnych stron, różnych głosów. Dziękuję za państwa głosy i państwa opinie. Kłania się nisko Tomasz Jędraszczak za 3 minuty. Serwis Radia Poznań.